Zobaczyłem kolejkę kolaborantów czekających na rosyjskiej granicy i mi się ulało. Moi drodzy, dzisiaj wyjątkowy odcinek ulało mi się, ponieważ nagrywam go w ciągu dnia, kiedy jestem świeży, wypoczęty, świeżo po obiadku i w ogóle jest cudownie. Ale do nagrania tego odcinka zainspirowało mnie, kiedy wczoraj do czwartej w nocy przeglądałem wieści z frontu. Ukraińcy obcięli w tej chwili wszystkie informacje, nic nie mówią, co się dzieje, więc mamy się cieszyć, a oni na razie teraz są skupieni na robocie. Czekamy na więcej. W każdym razie przeglądając wczoraj doniesienia z frontu, widziałem nagranie, na którym na prorosyjskim kanale na Twitterze, ewidentnie prorosyjskim, jest oburzony post, że ludzie, którzy przyjęli rosyjskie obywatelstwo, stoją w kolejce do przekroczenia rosyjskiej granicy od strony obwodu ługańskiego od 2 dni. No i to są z jednej strony doskonałe wieści, że kolaboranci czują, pod dupą im się pali, trzeba uciekać, ale z drugiej strony to jest świetna lekcja tego, w jaki sposób rosyjskie władze traktują zarówno kolaborantów, jak i w ogóle ludzi, których obiecali bronić. Bo zwróćcie uwagę, w 2014 roku Putin powiedział, że legalne władze ukraińskie zostały obalone w wyniku puczu, sponsorowanego z Zachodu oczywiście. Władze przejęli ukraińscy nacjonaliści, faszyści i tak dalej. I w Ukrainie mieszkają miliony rosyjskojęzycznych, a więc Rosjan. I on, jako tutaj przywódca wszystkich Rosjan, czuje się w obowiązku ich chronić. To był oficjalny powód, dla którego Rosja zaczęła inwazję na Ukrainę w 2014 roku. No i to był oczywiście twórczo rozwinięty pomysł, dlaczego Rosja zaczęła inwazję na Ukrainę w tym roku. Oczywiście Rosja nie ma absolutnie żadnego prawa do ochrony osób pochodzenia rosyjskiego, które są obywatelami innych krajów. To tak samo jak żaden inny kraj nie ma prawa ingerować w sprawy sąsiedniego kraju dlatego, że twierdzi, że chroni część jego ludności, które ma obywatelstwo tamtego kraju. Natomiast to Putinowi wystarczyło i bardzo wielu tankis, tu odsyłam do mojego odcinka o tankis, podchwyciło ten temat i powtarza te brednie, że Rosja musi chronić Rosjan, którzy żyją w Ukrainie. Znaczy, Rosjanie, osoby rosyjskojęzyczne żyjące w Ukrainie, pomijając to, że chcieli czy nie chcieli być ratowani, mają się lepiej niż w Rosji, bo w Ukrainie można było otworzyć gębę i za to nie pójść do więzienia, a w Rosji nie można. I teraz w związku z tym, że zobaczyłem tę kolejkę tych ludzi, to byli w większości albo kolaboranci, znaczy nikt tam ich nie pytał dokładnie, nie? Więc zgaduję. Kolaboranci, ludzie, którzy czuli, że jak przyjdzie armia Ukrainy, to mogą być prześladowania, więc także tacy, którzy przyjęli rosyjskie paszporty. No i teraz, kto przyjął rosyjski paszport w Ukrainie? Ano, rosyjskie paszporty przyjęło kilka rodzajów ludzi. Przyjęli ci, którzy stwierdzili, dobra, ta wojna jest dla Ukrainy już przegrana, nie ma sensu, ja sobie muszę życie ułożyć. Czy kocham Ukrainę, czy jej nie kocham, to nie ma znaczenia. Teraz rządzi Rosja, Rosja wymaga przyjęcia rosyjskich paszportów. Dla świętego spokoju wezmę ten rosyjski paszport, a ukraiński sobie mogę zostawić gdzieś tam głęboko w szafce na wszelki wypadek. Powiedzmy ci pragmatyczni. Następnie ci, którzy z entuzjazmem przyjęli przyjście armii rosyjskich, bo tacy też byli. Ja nie mówię, że ich było wielu, ale tacy też byli. Następnie tacy, którzy stwierdzili też pragmatycznie, ale trochę inny rodzaj pragmatycznych. Pragmatyczni pod tym względem, że no, mija czas, wojna trwa już pół roku, Ukraina dalej nie odzyskała Ługańszczyzny, czy Donieckczyzny, czy Charkowszczyzny. W związku z powyższym, no, żeby sobie życie ułożyć, to są ci ludzie, którzy no, mija czas i no, a dzieci trzeba posłać do szkoły, a ja chcę mieć pracę i tak dalej. Więc po prostu pragmatycznie i tak dalej, bo ci pierwsi pragmatyczni to są ci, którzy przyjęli od razu na wszelki wypadek. Nie? No, kolejna grupa ludzi to są ci, którzy cokolwiek by się nie działo, słuchają władzy. Władza każe, ja to robię bez namysłu. Nie? Nie wiemy tak naprawdę, jak wielu ludzi przyjęło rosyjskie paszporty. Ukraińcy podają, że prawie nikt. Rosjanie podają, że już tysiące ludzi otrzymało te paszporty. Nie sposób tego sprawdzić w żadną stronę. Wiemy na pewno, że ileś tam procent ludzi, jest to zjawisko może nie masowe, może nie powszechne, ale generalnie jest znacząca, widoczna grupa ludzi, która rosyjskie paszporty przyjęła. Rosja tam wprowadziła swoją administrację, przecież pcha rubla, chociaż on nie jest specjalnie chętnie używany, co zresztą padało w wywiadzie, który wam przytaczałem w czwartek. W każdym razie to, jakby to mogło wyglądać dalej, to możecie wyobrazić na podstawie mojej rozmowy z Daniłem, który pochodzi z Krymu, teraz mieszka w Polsce, który mówił, że 2020 chyba 20 czy 19 roku Rosjanie stwierdzili, że okej, jeżeli ktoś ma ukraiński paszport, a mieszka na Krymie, no to znaczy, że jest obywatelem państwa obcego i traci swój majątek. To był sposób, żeby ostatecznie ostatnich ludzi zmusić do przyjęcia rosyjskiego obywatelstwa, rosyjskiego paszportu. Więc ci, którzy mieszkali na przykład w Charkowszczyźnie albo w Chersońszczyźnie, wiedząc to, co się dzieje na Krymie, no wiedzieli, że przyjmą ten paszport dla świętego spokoju, bo jak nie, to im majątki zabiorą. Sposób też na ochronę własnego bezpieczeństwa poniekąd. Nie? To, czego wielu z nich nie wiedziało, to to, że jak się przyjmuje rosyjski paszport, to automatycznie jest się zdolnym do służby wojskowej, oczywiście w armii rosyjskiej. I wielu ludzi zostało wyłapanych na ulicach, bo przecież w Donbasie, w Ugandzie jest masowa mobilizacja do armii i ludzie są wyłapywani na ulicach. Tu głośna historia była, jak to byli muzycy Filharmonii Donieckiej, zdaje się, zostali wyłapani po tym, jak grali jakiś koncert, czy powiedziano im, że będą grać koncert, i zostali wyłapani i część z nich zginęła na froncie, bo ci donieccy i ługańscy są traktowani jako mięso armatnie, jako ci, którzy mogą zginąć i Rosja się z nich tłumaczyć nie będzie, no bo jak zginie chłopak z Rosji, nawet jeżeli jest buriatem, no to jest to jakaś strata dla wizerunkowa co najmniej dla Rosji i jakiś problem, jakby ich za dużo ginęło. Natomiast jak giną donieccy czy ługańscy, to mogą zginąć wszyscy, to i tak są rosyjskie kolonie, a nie rosyjskie terytorium, gdzie trzeba by się tłumaczyć przed rosyjskim społeczeństwem. No i teraz tak to wygląda kolaboracja z punktu widzenia przeciętnego człowieka. Część z nich dla świętego spokoju przyjęło te paszporty. Wielu się opiera, no ale to im dłużej to trwa, tym mniej się będzie opierać. Nie? No i teraz jak ukraińska ofensywa ruszyła wczoraj, to wielu z tych, którzy byli najbardziej umoczeni w system, bo na przykład byli lokalnymi radnymi, burmistrzami, policjantami i tak dalej, którzy zdecydowali się na kontynuowanie swojej pracy pod rosyjską administracją i kolaborowanie z okupantem, no to tym się zaczęło pod dupą palić i ci zaczęli uciekać. Albo ich rodziny. I pomyślałem sobie po tym przydługim wstępie, bo teraz przechodzimy do mięska, pomyślałem sobie, że przedstawię wam najważniejszych polityków tak zwanej Donieckiej, tak zwanej Ługańskiej Republiki Ludowej, żeby wam pokazać, z jakim szacunkiem i zaufaniem Rosja odnosi się do kolaborantów, którzy jej pomogli wykonać swoje cele polityczne. Zacznijmy od tej mniej znanej Ługańskiej Republiki Ludowej. W Ługańskiej Republice Ludowej pierwszą głową republiki, nazwijmy go prezydentem, był Walerii Bołotow, który urodził się w mieście Taganrog, to jest w Rosji przy samej granicy z Donbasem, w 1970 roku, ale ponoć od 1974 roku mieszkał w mieście Stachanow w obwodzie ługańskim. Ponoć niewiele wiemy. Ponoć wstąpił on do wojsk spadochronowych po zasadniczej służbie wojskowej w 1988 roku i ponoć spędził w WDW 2 lata i ponoć był sierżantem. Potem ponoć pracował w zakładzie mięsnym, potem ponoć był nawet kierownikiem tych zakładów mięsnych, a ponoć był także asystentem, pomocnikiem, ziomeczkiem Oleksandra Jefremowa, który był gubernatorem swego czasu obwodu ługańskiego. No i jak to przystało na gubernatora obwodu ługańskiego, był także opiekunem bardzo wielu nielegalnych biznesów, tworzył tak zwaną kryszę nad nielegalnymi biznesami. Jeden z nich był Bieda Szyby, czyli te nielegalne kopalnie węgla. No i ów Bołotow ponoć zarządzał częścią z tych biedaszybów na rzecz Jefremowa. Czy na pewno? Nie wiemy. W każdym razie więcej o tym w książce Czarne Złoto Michała Potockiego, z którym niedawno rozmawiałem. Serdecznie polecam tę książkę. W każdym razie wszystko, co wymieniłem, jest ponoć prawdopodobnie już do końca nie wiadomo. Sam Bołotow umiera 27 stycznia 2017 roku w Moskwie na niewydolność serca po spożyciu kawy. Dziwnie się poczuł, powiedział o tym żonie, po czym zmarł. Wszczęto śledztwo, minęło 5 lat, śledztwo niczego oczywiście nie wykazało, niczego nie wykaże. No i on był głową republiki przez 3 miesiące od maja do sierpnia 2014 roku. Po Bołotowie głową republiki przez 3 lata był Igor Płotnicki. Igor Płotnicki urodził się pod Ługańskiem, albo w Ługańsku podobno, albo podobno w innym mieście w obwodzie połtawskim w 1964 roku. W każdym razie jedno źródło mówi, że urodził się w Ługańsku i tam się wychował i skończył szkołę, a drugie źródło mówi, że urodził się w tym drugim mieście i przyjechał do Ługańska po wojsku i w tym Ługańsku już został. Ponoć był w wojsku do 91 roku i ponoć miał stopień majora. Czy na pewno? Nie wiemy. W każdym razie został on głową Ługańskiej Republiki Ludowej, był nim 3 lata i w 24 listopada 2017 roku został obalony. Ponoć wyjechał do Rosji, a obalił go nie kto inny, tylko jego własny minister spraw wewnętrznych, czyli Leonid Piasecznik, aktualna głowa Republiki Ługańskiej, urodzony w Woroszyłowgradzie w 70 roku. Woroszyłowgrad to była ówczesna nazwa dla Ługańska. Wychowany w Magadanie, bo jego ojciec dostał tam pracę w 75 roku, wrócił już jako młody mężczyzna do Doniecka. W Doniecku skończył szkołę policyjną, pracował w SBU, tak? Walczył z przemytem, co jest świetnym sposobem na dorobienie się swoją drogą, znaczy było świetnym sposobem na dorobienie się w Ukrainie, bo jak jest teraz, to nie wiadomo. Tu znowu odsyłam was do mojej rozmowy z Michałem Potockim. W każdym razie dostał on medal po tym, jak wykrył kontrabandę wartą 2 miliony dolarów w 2006 roku. To nie wiadomo, czy wykrył 2 miliony, a przeszło bokiem 100 milionów, czy jak. W każdym razie medal dostał, a od 2021 roku jest członkiem partii Jedna Rosja oczywiście. To a propos tych tekstów, że Ługańska i Doniecko są jakimiś niepodległymi państwami. Gówno prawda. Piasecznik, czyli ten lider LNR-u, oraz Puszylin, lider DNR-u, obaj są członkami partii Jedna Rosja. Także wiecie, make no mistake. W każdym razie, premierami LNR-u, pierwszym premierem był Igor Płotnicki właśnie, ten drugi lider, ale to było przez parę dni, no i potem premierem na ponad rok zostaje Gennadij Cypiekow. Gennadij Cypiekow zmarł śmiercią samobójczą, no ja w takie samobójstwa nie wierzę, kilka miesięcy po oddaniu urzędu. Natomiast poza tym, że zmarł śmiercią samobójczą, to wiem o nim tyle, że urodził się w 73 roku gdzieś tam w obwodzie rostowskim w Rosji. Tyle o nim wiem. Następnym premierem trzecim był Siergiej Kozłow, urodzony w 63 roku w miasteczku pod Ługańskiem. Pracował on w Ministerstwie Spraw Nadzwyczajnych. To jest to ministerstwo w Rosji czy w Ukrainie, ministerstwo odpowiedzialne za straż pożarną, za akcje ratownicze, takie rzeczy. To na przykład Szojgu był ministrem spraw nadzwyczajnych przez wiele lat. Tak zwane ministerstwo straży pożarnej. W każdym razie on tam dorobił się stopnia pułkownika. W 2005 roku odchodzi z ministerstwa i potem nic o nim nie wiemy i nagle pojawia się jako jeden z liderów Ługańskiej Republiki Ludowej. No i jest nim nadal, bo dalej jest premierem. I tyle o nim wiemy. Zwróćcie uwagę, co ich wszystkich łączy. Wszystkich łączy to, że mało o nich wiemy i zostali wyjęci po prostu z czapki. Nie? Następnie, jeżeli chodzi o Doniecką Republikę Ludową, pierwszym premierem Donieckiej Republiki Ludowej był niejaki Aleksandr Borodaj. Aleksandr Borodaj jest bardzo ciekawą postacią. Urodził się on w Moskwie w 72 roku. Spędził całe życie w Rosji. Był korespondentem wojennym RIA Nowosti, rosyjskiej agencji informacyjnej w sensie, tudzież propagandowej, jak to woli. Należał do ekipy, która rozkręcała gazetę Zawtra, czyli Jutro, której profil był jawnie faszystowski, bo mówiła o tym, że Żydzi rządzą światem, wielki kapitał, trzeba zniszczyć Stany, Rosja to jest najwspanialszy kraj, Rosjanie to są najczystsi, genetycznie najfajniejsi ludzie, obdarzeni specjalną, szlachetną, dziejową misją zniszczenia całego zła i Żydów. Nie? Tego typu historia. W każdym razie był on człowiekiem, nazwijmy to z kliki magnata rosyjskiego Małofiejewa. Małofiejew to jest człowiek, który jest milionerem, ma potężne pieniądze i sponsoruje bardzo wiele inicjatyw monarchistycznych, konserwatywnych, ale także jest po prostu finansuje to, czego Rosja oficjalnie finansować nie może, bo jej nie wypada, więc on finansuje różne bojówki. Finansował także Dugina czy Girkina. I tutaj odsyłam was do filmu Andrzeja Szurka, który prowadzi kanał ze wschodu pod tytułem Kim jest pracodawca Dugina i Girkina. Świetny film, w ogóle bardzo polecam kanał ze wschodu, świetna robota. W każdym razie to na YouTube jest. Chodzi o to, że Borodaj nie wziął się z przypadku. Ziomeczek Girkina, ziomeczek faszysta przy okazji, ziomeczek tych środowisk rosyjskich skupionych na rosyjskim imperializmie i caracie i tak dalej. No i oprócz tego był politechnologiem, to jest taki rosyjski wynalazek, nie politolog, tylko politechnolog, czyli ci, którzy wykorzystują politykę w sposób instrumentalny do osiągania celów. No dobra, to nieważne. W każdym razie chodzi o to, że pracuje jako konsultant polityczny w cudzysłowie, jest aktualnie w ogóle posłem do Dumy, oczywiście z ramieni partii Jedynej Rosji, czyli partii Putina. No, więc on był pierwszym premierem Donieckiej Republiki Ludowej. To w kwestii tego, że Doniecka Republika Ludowa była projektem separatystycznym? Nie. Separatystów ukraińskich to tam było kilku. Projektem był stworzony na Kremlu przez Władysława Surkowa, który był wicepremierem rządu rosyjskiego aktualnie. Potem był przez wiele lat doradcą Putina, aktualnie nie pełni żadnych oficjalnych funkcji. Władysław Surkow, temat na zupełnie osobny odcinek, fascynująca postać. W sensie to on był pomysłodawcą Ługańskiej i Donieckiej Republiki Ludowej w 14 roku. No i teraz o co chodzi? Chodzi o to, że ten Aleksandr Borodaj zostaje delegowany z Moskwy do wykonania zadania, trafia do Doniecka zupełnie z czapy, parę dni jest premierem rządu Donieckiej Republiki Ludowej, a potem zostaje wicepremierem, bo nowym premierem zostaje Aleksander Zacharczenko. Aleksander Zacharczenko jest to postać bardzo znana, on był 4 lata prezydentem i premierem łącznie, taką super władcą, prawda, Donieckiej Republiki Ludowej. Zacharczenko urodził się w 1976 roku w Doniecku, był elektrykiem w kopalni, a oprócz tego działaczem prorosyjskiej partii, środowiska, bojówki o nazwie Oplot, która to skupiała kibiców Szachtara Donieck na przykład, no dobrze zbudowanych panów z siłowni czy klubów sambo, czyli tej samoobrony Biezaróża, to jest rosyjska sztuka walki, no i tego typu, prawda, osiłków, którzy sponsorowani byli z dziwnych źródeł i zajmowali się tym, żeby być w razie potrzeby tymi, którzy pacyfikują na przykład strajki górników, i za to im płacił Janukowicz jeszcze wtedy. W Rosji, Ukrainie czy Białorusi, no Ukrainie już, można mówić, się przeszłym, bardzo popularną była instytucja tzw. tituszek. Tituszki to są ludzie ubrani po cywilnemu, którzy jak są jakieś protesty polityczne, to wjeżdżają, pałują. I to są młodzi, dobrze zbudowani panowie, którzy nie są w mundurach policyjnych, nie mają pałek policyjnych, tylko napierdzielają pięściami i służą tego, żeby pacyfikować protesty. I czymś w tym stylu była właśnie organizacja Oplot, tylko że miała charakter bardzo prorosyjski, imperialistyczny i tak dalej. W każdym razie Zacharczenko tam siedział. No i jak tylko się zaczęła ruchawka wokół tej, no w marcu, wokół tego, że Doniecka Republika Ludowa ma powstać, że tu jacyś separatyści się pojawiają i tak dalej, to zaraz został Zacharczenko zrekrutowany, delegowany przez KGB, żeby ten temat rozkręcać. Podobnie jak cała organizacja Oplot, no bo po to się utrzymuje takie środowiska de facto agenturalne, żeby w ciągu iluś tam lat kiedyś ich użyć. No i został użyty, został nawet mianowany generałem wojska Donieckiej Republiki Ludowej, mimo że, jak mówię, nigdy żołnierzem nie był zawodowym, tylko odsłużył swoje na zasadzie służby wojskowej. No i został liderem Donieckiej Republiki Ludowej, że został mianowany tego lidera, zadaniowany z Moskwy, bo został uznany jako człowiek wystarczająco bez żadnego backgroundu i zaplecza, bo przecież on był tylko elektrykiem, chociaż u nas elektryk był prezydentem, ale to jest długa historia. W każdym razie człowiek bez zaplecza politycznego o podejrzanej przeszłości jest idealną marionetką dla Rosji do bycia liderem Donieckiej Republiki Ludowej, tak też się stało. Był nim 4 lata, a potem został zabity przy użyciu bomby, która wybuchła w kawiarni Separ, czyli separatysta w Doniecku, w której to bardzo lubił on przebywać. Ponoć był to spór wewnętrzny, ja w to nie wierzę, ja po prostu myślę, że KGB stwierdziło, że gościu wybija się na zbyt dużą samodzielność i trzeba go wyciąć i wrzucić na jego miejsce nowego ziomeczka. I tak oto nowym liderem Doniecka zostaje Dmitrij Trapeznikow, który urodził się w 1981 roku w Krasnodarze w Rosji i jak miał roczek w 1982 roku, jego rodzina się przeniosła do Doniecka i on był wicepremierem rządu Donieckiej Republiki Ludowej. Wcześniej, jeszcze za czasów ukraińskich, był menadżerem Szachtara Donieck na przykład. No i po śmierci Zacharczenki on jako wicepremier zostaje nowym premierem, nowym liderem, ale jest nim przez takie kilka dni, zostaje delikatnie mówiąc usunięty przez tak zwany parlament Donieckiej Republiki Ludowej. W związku z powyższym Trapeznikow wyjeżdża do Rosji i w 2019 roku, czyli rok później, zostaje mianowany, uwaga, merem Elisty. Tak, słyszeliście dobrze, merem stolicy Kałmucji, Elisty Kałmucji, o której robiłem odcinek 2 tygodnie temu. No oczywiście zaraz wybuchają protesty w Kałmucji. Ludzie słusznie mówią, że no dobra, Trapeznikow to wiecie, ale on nawet nie ma rosyjskiego obywatelstwa, a ma być merem naszego miasta, już pomijając to, że nie jest z Kałmucji, ale on nawet nie ma rosyjskiego paszportu. Oczywiście w Rosji to nie jest problem, paszport można komuś dać, zresztą u nas tak samo piłkarzom rozdawano paszporty, nie, swoją drogą. W każdym razie gościu był merem E-listy do 15 lutego tego roku i wtedy został przesunięty na stanowisko zastępcy przewodniczącego Republiki Kałmucja. Tak. Znaczy, ten kickbokser jest głową Republiki Kałmucji, Kałmuk, pół Tatar, natomiast jego zastępcą jest ten przywieziony z Doniecka, zadaniowany na bycie jego zastępcą, nie? To jest sprawowanie władzy w Rosji. No, po tym jak Trapeznikow ucieka, po tych kilku dniach, to nowym liderem zostaje Denis Puszylin, który ma swojego premiera, pana Ananchenkę. Ananchenko, o nim znowu, niewiele wiadomo, był tym premierem jeszcze do niedawna, w sensie do sierpnia jakoś. W każdym razie on się urodził gdzieś tam pod Donieckiem w 1966 roku i wiemy tyle, że pracował dla ukraińskiego oligarchy w jednej z jego firm w Kursku w Rosji. No i tyle. Nic więcej nie wiemy. W każdym razie kolejna postać wzięta zupełnie z czapy, nie? Jeżeli chodzi o prezydentów Donieckiej Republiki Ludowej, to pierwszym, no nazwijmy to prezydentem, głową ruchu wyzwolenia Doniecka i tak dalej, był Paweł Gubariew. Paweł Gubariew, urodzony w 1983 roku w Siewierodoniecku, skończył studia historyczne w Doniecku, a w 2007 roku po studiach założył firmę Morosko, która zajmowała się sprzedawaniem figur Dzieda Maroza, czyli rosyjskiej wersji Świętego Mikołaja. Tak, gościu sprzedawał figurki Dziada Mroza, nie? A w tak zwanym międzyczasie został on członkiem istniejącej w latach 90. partii Ruskie Nacjonalne Jedinostwo, która była partią no, otwarcie faszystowską. Kolejny faszysta w tym teamie, swoją drogą, donieckim. Został on aresztowany przez SBU w marcu 2014 roku. Jak się zaczęły te ruchawki wokół Doniecka, SBU jeszcze w miarę funkcjonował, aresztowało go. Przetrzymywali go przez 2 miesiące i w maju został wymieniony w ramach wymiany jeńców za oficerów SBU. W jaki dokładnie sposób on stał się liderem ruchu donieckiego w 2014 roku, to cholera wie. W każdym razie bajer jest taki, że nagle stał się na chwilę ważny on, przedsiębiorca sprzedający figurki Świętego Mikołaja, po czym zostaje on aresztowany, potem zostaje wypuszczony, a krótko potem jest zamach na jego życie. Strzelali do niego po prostu, trafił gościu na OIOM, no i kiedy leżał w szpitalu, uratowali go ostatecznie, to wyszedł z tego szpitala, ale już władza mu się wymknęła z rąk, czyli jemu się wymknęła z rąk. Zadaniowany został na to miejsce po prostu ktoś inny, to znaczy Aleksander Zacharczenko. W każdym razie Gubariew został merem powiatu, czy jak tam się nazywano, czy głową administracji rejonowej, może w ten sposób, i funkcjonował w ten sposób przez jakiś czas, po czym chciał po śmierci Zacharczenki przejąć władzę, prosił tam, znaczy nie prosił osobiście, tylko wysyłał listy do Putina, gadał z Donieckim i tak dalej. Puszylin go ostatecznie wypchnął z Doniecka, aresztował mu nawet żonę, powiedział, żeby spierdalał, bo tej żonie się stanie krzywda. Ostatecznie Gubariew razem z rodziną ucieka do Rostowa, no i ponoć od marca jest żołnierzem kontraktowym armii rosyjskiej, walczy w Ukrainie. Mówię ponoć, bo znowu nie wiemy za dużo o nim, bo zwykły gościu wyjęty z czapki, nie? No i wreszcie dochodzimy do Denisa Puszylina. Puszylin urodził się w 1981 roku w Makijewce, to jest miasto pod Donieckiem. No i przez większość życia nic jakby wyróżniającego się nie robił, był zwykłym ziomeczkiem. Po czym w 2012 czy 2011 roku rozkręcił na nowo MMM. MMM to był największy, prawdopodobnie, największa afera piramidowa, w sensie Ponzi scheme, to się ładnie po angielsku mówi. No i ta piramida finansowa, która operowała na miliardy dolarów, temat, hashtag na osobny odcinek, bo to jest naprawdę gruba historia, ona funkcjonowała w latach 89-94. No i w 2011 on razem z paroma ziomeczkami rozkręcali w Ukrainie na nowo model piramidy finansowej wzorowany na MMM. Nawet to się nazywało tak samo. 20 lat później liczył, że ludzie to nie pamiętają, ale w końcu w pewnym momencie toczą otwarcie. Mówi, tak, to jest piramida finansowa. Zarobił na tym dużo pieniędzy I te pieniądze chciał wykorzystać do działalności politycznej. Założył partyjkę Mamy Jeden Cel, która w wyborach w 2012 roku zdobyła 0,08% poparcia. Denis Puszylin, popularny polityk, jak widzicie. Nie? I oczywiście został on zadaniowany przez KGB, czytaj Putina, w 18 roku do przejęcia władzy w Doniecku, no i sprawuje ją od 4 lat. Znaczy jest gauleiterem, namiestnikiem Putina w Doniecku. Oczywiście od 2021 roku jest członkiem partii Jedinaja Rosja. No i teraz, jak już mówiłem, co łączy tych wszystkich ludzi? Ano łączy ich to, że albo, że wszyscy są generalnie znikąd. Nikt nie był nikim ważnym za czasów ukraińskich do 2014 roku. Nikt z nich nie miał żadnego zaplecza i każdego z nich można było szybko i sprawnie wymienić na kogoś innego. Był absolutnie zastępowalny każdy z nich. Część z nich zginęła śmiercią tragiczną, część z nich mniej tragiczną, a część z nich żyje sobie spokojnie w Rosji gdzieś tam, nie? Na emeryturze. W każdym razie pi do tego, że kolaboranci Rosji to są ludzie, oni biorą absolutnie niewyróżniających się ludzi, dają im dużo władzy, ale oni oczywiście całość tejże swojej władzy zawdzięczają Rosji, więc muszą być grzeczni i wierni, bo łatwo jest ich posunąć. Dokładnie to samo robił Stalin. No i dokładnie na takich samych ludzi Rosja stawia podczas tak zwanej Wielkiej Wojny, czyli od lutego. Weźmy na przykład sytuację w Chersońszczyźnie, gdzie przewodniczącym, najpierw to się nazywało Radą Uchowania Obrony Chersońszczyzny, został pan, który nazywa się Wołodymyr Saldo. Kimże jest Wołodymyr Saldo? No Wołodymyr Saldo urodził się w Ukrainie, okej. Skończył studia górnicze w Krzywym Rogu, nawet zrobił doktorat z ekonomii. Przez wiele lat pracował jako inżynier w fabryce, a potem przez kilkanaście lat był członkiem Rady Miejskiej Chersonia. Potem wstąpił do partii regionu, czyli partii Janukowycza. No i do 2015 roku pełnił swoją funkcję. W 2015 roku partia regionów się rozsypała i on oczywiście przestał być jej członkiem i też stracił stołek. W 2015 roku startował w wyborach na mera Chersonia, skończył drugi, 17% głosów, więc nagle się okazało, że jest w miarę znany na miejscu. Nie dość, żeby być merem miasta, ale dość, żeby wrócić na stołek radnego miejskiego w Chersoniu. No i tak się życie kulało. Jak weszli Ruscy i ustanowili swoją administrację, to stwierdzili, że taki człowiek jak Saldo będzie w sam raz do tego, żeby ustanawiać rosyjską władzę na Chersońszczyźnie. Natomiast jego zastępcą jest, a prawdopodobnie następcą już niedługo, jest Kirill Styrnousow. Kirill Styrnousow, który także się urodził w Ukrainie, nie można mu zarzucić, że gdzieś tam z Rosji przyjechał tak dalej, był członkiem Socjalistycznej Partii Ukrainy, czyli takiej mniej ważnej partii, potem partii Dzierżawa, czyli państwo. W każdym razie jest to państwa, która także ma charakter zdecydowanie lewicowy, no i jak najbardziej prorosyjski. W każdym razie ten gościu należał do organizacji takich pogańskich, stalinowskich, bo to się w Rosji pięknie łączy. Umiłowanie do tradycji przedchrześcijańskiej, stalinizm, autorytarna władza. Potem oczywiście był antyszczepionkowcem, because fuck you, that's why. Pracował w gazecie, to był takim pomniejszym działaczem, takim skrajnym, którego trochę było widać. No i właśnie na tych szczepionkach na przykład chciałby płynąć. I on oczywiście produkował treści, bo w tej gazecie przecież jakoby w Ukrainie są amerykańskie laboratoria broni biologicznej i tak dalej. Nie? Znaczy był użytecznym idiotą dla władz rosyjskich. Ale był chociaż trochę znany, znacznie bardziej niż ci Donieccy czy Ługańscy. Tutaj widać, że Rosja wyciągnęła wnioski i wzięła właśnie gościa, który prawie został merem, bo zdobył 17% głosów w wyborach na przewodniczącego. Tu jakiegoś działacza lokalnych partyjek, który gdzieś tam był rozpoznawalny, bo był przewodniczącym lokalnych struktur jakiejś małej partii, w sensie socjalistycznej. Nie? No i teraz jest to jakościowa różnica poniekąd. I co ciekawe, tenże Styrnousow tutaj nawołuje, żeby tu musimy walczyć za Rosję i tak dalej, bo nas faszyści chcą zniszczyć te sprawy. Nagrywał słynne jego nagranie 29 sierpnia, mówiąc, że tu w Chersoniu się nic nie dzieje, nie ma żadnej ukraińskiej ofensywy. No i nagrywał to stojąc w oknie i za nim było widać miasto. No i zaraz ludzie szybko się zorientowali, że widok z okna, w którym stoi, pokazuje miasto Woronesz w Rosji. Gdybyście się zastanawiali, gdzie jest Woronesz, to tak, Woronesz znajduje się coś koło 1000 kilometrów od Chersonia, więc tak bardzo wierzył w zwycięstwo Rosji w Chersoniu. Puszylin wczoraj nagrał filmik, jak jedzie w samochodzie. Dokładnie nie wiadomo, gdzie był, ale wyciągnął pewnie wnioski ze wpadki z Termousowa i gdzieś jechał samochodem, wyglądał jakby spierdalał. Nie? W każdym razie taki człowiek jak Kirill Stermousow, no on, jeżeli jest w Ukrainie w tej chwili, to nie przeżyje, a jeżeli go nie ma, to lepiej, żeby nie wracał. No i na takich ludziach Rosja budowała lokalne struktury i na takich ludziach próbuje teraz budować lokalne struktury. Mój komentarz do tego jest taki. W Chersoniu, w całej Chersonszczyźnie wiszą billboardy. W ogóle billboardy także w Rosji są bardzo popularne. I na tych billboardach są dzieci. Te dzieci na tle tam pola tak dalej. I jest napis Cherson na wieki z Rosji. Czyli Cherson na wieki z Rosją. No i jacyś lokalni, nastawieni patriotycznie proukraińsko ludzie zamalowali ze słowa Cherson końcówkę, czyli son zostało hier. I jest hier na wieki z Rosji. Nie o co chodzi. W języku rosyjskim można oczywiście jak najbardziej się mówi chuj, natomiast jak ktoś nie chce być tak wulgarny, chce powiedzieć ładniej, to mówi chrien, czyli chrzan. I na przykład można powiedzieć zamiast chuj go wie, to chrien jego znaje. Czyli chrzan go zna. No wszyscy wiedzą o co chodzi, ale nie jest wulgarnie. No więc to jest taka gra słów, hier czy chrien, więc wychodzi z tego zamalowanego napisu chuj na wieki z Rosją. Także ja wszystkim ruskim kolaborantom serdecznie życzę chrien na wieki z nimi. Natomiast gdybyście się zastanawiali, co by zrobiła Rosja, gdyby zaatakowała nas kiedyś, wyobraźcie sobie taki szalony scenariusz, że NATO upadło, bo się rozpada, bo Rosja je pokonała. Lol. No to zrobiliby u nas dokładnie to samo. Ustanowiliby marionetkowy rząd, tak samo jak ustanawiali w 1944 roku, z ludzi przywiezionych z Moskwy, którzy byli jakimiś tam pomniejszymi działaczami przed wojną albo w ogóle nikim. I szybko to pierwsze pokolenie zostałoby wyrżnięte. Władza została przekazana w ręce drugiego pokolenia, które już nie ma żadnego związku z życiem politycznym przed wojną i w ogóle z czymkolwiek ważnym w Polsce, że są już tylko i wyłącznie ruskimi agentami. I tak by to mniej więcej wyglądało. Także przez pierwszych parę miesięcy posłowie Konfederacji byliby ważnymi działaczami albo JKM, że tak powiem. A później zostaliby szybko wycięci i pojawiliby się jacyś młodzi, którzy chcieliby zrobić karierę w nowym systemie. To jest moja garść przemyśleń w to niedzielne popołudnie. Dziękuję wam pięknie za uwagę. To tyle na teraz. Cześć.